Ja dzisiaj chcę się dzielić takim czymś osobistym, czymś, co ostatnio przeżywam. Ale myślę, że to będzie dobre też dla wielu z nas. I zacznę od Jakuba, 4 rozdział. Od 6 może wersetu. Owszem, jeszcze większą okazuje łaskę, gdyż mówi, Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyście serca, ludzie o rozdwojonej duszy. Biadajcie i smućcie się i płaczcie. Śmiech wasz niech się w żałość obróci, a radość w przygnębienie. Uniście się przed Panem, a wywyższy was. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon. Jeżeli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. Jeden jest zakonodawca i sędzia, ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz bliźniego? Wiecie, podstawowa rzecz to sobie zdać sprawę, że Jakub tutaj pisze do wierzących. To nie był list do całkiem niewierzących ludzi ze świata. Jakub napisał te słowa do Kościoła. Do wierzących ludzi, tak? I pisze tutaj o uniżeniu, pisze tutaj o wyznawaniu grzechów, pisze o tym, że o pewnej skrusze. Mówi, biadajcie, smućcie się, płaczcie. Śmiech wasz niech się w żałość obróci, radość w przygnębienie. Uniście się przed Panem, a wywyższy was. Do kogo on te słowa kieruje? Myślę, że kieruje te słowa do ludzi, którzy są wierzącymi, ale stracili te życie. Stracili pełnię ducha. Stracili miłość do Boga, stracili miłość do siebie nawzajem. Jest to tak jakby taki stan, który bardzo często się wkrada. Powiem tak, i ogólnie do zborów, i indywidualnie do naszego życia. Taki stan letniości, taki stan uśpienia. Nazwałbym stan światowości, stan cielesności. Kiedy taki stan przychodzi indywidualnie do naszego, mojego życia, twojego, czy do zboru, wtedy wierzę, że to, co Jan tu opisuje, jest pewną drogą, tak, do odnalezienia na nowo tej pełni życia, którą Chrystus dla nas wykupił. I wiecie, to, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ja przeszedłem przez to teraz, kiedy mieliśmy ten post. To się stało bardzo realnością w moim życiu. Wiele łez wylałem. Doszedłem do miejsca, gdzie byłem załamany sobą. I swoim stanem swego serca. Załamany. Płakałem tak przed Bogiem. Kiedy On mi dał z łaski zobaczyć, co tam siedzi tak naprawdę we mnie, jak małość miłości. Jak często źle reaguję. Może jesteście lepsi. Ale kiedy zobaczyłem to w standardach Jego słowa i tego, jak On chce, żeby moje życie wyglądało, pierwsza rzecz to przyszło załamanie. Przyszedł ten smutek i przyszedł ten płacz nad swoim sercem. Ale wiecie, zaraz potem, kiedy to się stało, przyszło życie. I przyszła stuprocentowa pewność, że jest dla mnie w Nim zwycięskie życie. Życie, gdzie naprawdę chodzimy w tej szczerej miłości, w tej nieobłudnej miłości, o której mówi Słowo. Gdzie owoc Ducha naprawdę panuje w nas. Wiecie, tak kiedy się właśnie modliłem w tym poście, kiedy szukałem Pana, powiem wam, że dzisiaj mogę powiedzieć tak, czego najbardziej pragnę? Najbardziej pragnę, bo owoc Ducha panował w moim sercu. Nie pragnę niczego bardziej. Nie wiem, jak czego wy pragniecie. Nawet cudów nie pragnę tak bardzo, jak tego, że chcę, żeby owoc Ducha Świętego tak naprawdę codziennie, trwale panował w moim sercu. Myślę, że nie ma nic ważniejszego dla nas. Myślę, że kiedy pomijamy tą rzecz, możemy tak bardzo narozrabiać w swoim życiu, w rodzinach, w kościele. Możemy tak nawywijać, tak się poranić nawzajem. Dlatego, że wiecie, kiedy czytamy Słowo, tak naprawdę wiele wersetów nas konfrontuje i porównuje nas do tego miejsca jednego pytania. Czy masz miłość? Czy chodzisz w miłości do innych? Czy kochasz, czy służysz w miłości? Słowo nas konfrontuje z tym tematem wielokrotnie. Ale Bóg przewidział dla nas właśnie tą wolność i te życie. I wiecie, kiedy byśmy zobaczyli 36 rozdział Ezechiela, kiedy czytamy o całym sensie Nowego Przymierza, kiedy Bóg mówi, że zabiorę im serca kamienne, tak? Dam im serca mięsiste. I włożę swego ducha i sprawię, że będą przestrzegać moich przykazań. Tam już tak jakby jest ta obietnica, tak, że gdzie Bóg mówi, ja mam to dla ciebie. Jakich przykazań? Wiecie, najłatwiej, tak jak Paweł mówi w liście do Rzymian, kto miłuje, wypełnia zakon. To jest proste. Więc Bóg zapowiedział, że mówi, kiedy ja usunę ci te serce kamienne, dam ci mięsiste i włożę swego ducha, i ja sprawię, że będziesz postępował według moich przykazań. To tam była ta zawarta zdolność do miłowania siebie. W jaki sposób? Dam wam swego ducha. To jest to, co Kuba powiedział, tak? Że wiecie, Duch Boży rozlewa Bożą miłość w naszych sercach, tak? Tylko jak często on to rozlewa? To jest pytanie dzisiaj. Rozumiecie? Powiem tak, nie? To, że narodziłem się, to, że zostałem ochrzczony duchem, że modlę się językami, a ja mogę wchodzić w nienawiści do innych, ja mogę wchodzić w gniewie, w zazdrości, w pożądliwości. To się często dzieje. I Duch Święty jest zasmucony. On nie jest w stanie rozlewać wtedy tą miłość w moim sercu. To, co byśmy nazwali przebudzeniem, co wiele osób nazywa przebudzeniem, mówią, to jest nic innego jak na nowo. Wylanie Bożego życia na nasze serce, nasze dusze, tak aż się przelewa. I takiego przebudzenia pragnąłbym pośród nas, że to się aż przelewa, tak, że to życie płynie. I zobaczymy takich, słuchajcie, to nie jest jakieś kazanie typowe, takie parę wersetów, które mi też przyszło w tym wszystkim, chcę przeczytać dzisiaj. Zobaczmy Ewangelia Jana, 8 rozdział. Oczywiście, żeby to życie płynęło w taki sposób, jak Bóg pragnie, jak my byśmy chcieli, są pewne warunki do spełnienia. Jest pewna cena poddania się Bogu, posłuszeństwa Jego Słowu. To nie jest tak, że spędzam życie w sposób cielesny, zaspokajając cielesne zachcianki ciała, tak? Spędzając, nie wiem, godziny przed telewizją po prostu, tak? Na bzdurnych filmach i tak dalej. I ten owoc we mnie po prostu cudownie się manifestuje. Nie dzieje się to w ten sposób. Jak się dzieje, przeczytajmy. Jana 8, Ewangelia, 31 werset. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Kto wierzy w Jezusa z nas? To teraz posłuchajcie, bo Jezus mówi do nas. Jeżeli wytrwacie w Słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Powiedział do tych, którzy uwierzyli. To, że uwierzyłeś, to jest super. Ale co Jezus tutaj mówi? Jeśli wytrwasz w moim słowie. Co to znaczy? Jeśli wytrwasz w mojej nauce. Jeśli przyjmiesz moją naukę do swego życia. Jeśli poddasz się memu słowu, mojej nauce. Podążysz za mną. Prawdziwie staniesz się uczniem. A kiedy ty to zrobisz, wtedy poznasz prawdę, która cię wyswobodzi. O czym on dalej mówi? Odpowiedzieli mu, jesteśmy potomstwem Abrahama. Nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić, wyswobodzeni będziecie? Jezus im odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. O jakim wyswobodzeniu mówił? Czy my wierzymy w to, że naprawdę możemy nie grzeszyć? Ostatnio przeczytałem takie zdanie, pewien przebudzeniowiec napisał, powiedział tak, że prawdopodobnie nie ma nic bardziej destrukcyjnego od tego, że uczy się chrześcijan myślenia, że po nawróceniu dalej będą grzeszyć. Jezus tutaj obiecuje mi wolność od grzechu. Ale kiedy to się dzieje? Kiedy trwam w Jego słowie? Kiedy staję się Jego uczniem? Kiedy chodzę w relacji z Nim? W tym momencie On mówi, ja zapewnię ci wolność od grzechu. Jak to się dzieje? Przez Ducha Świętego. Tylko jeden sposób. I wiecie, zakon Mojżesza dotyczył tylko rzeczy zewnętrznych. Dlatego, że tam nie było żadnej łaski do przemiany serca. Ale kiedy czytamy, kiedy Jezus naucza, on na przykład mówi taką rzecz. Wcześniej cudzołożyłeś, byłeś winien. Dziś pożądasz w sercu, jesteś winien. Wcześniej zamordowałeś, byłeś winien. Dzisiaj gniewasz się, jesteś winien. O czym Jezus mówił? Dotykał kwestii serca. Dlaczego? Bo w Nowym Przymierzu On przyszedł, aby załatwić sprawę na poziomie serca. On nie chce dla mnie takiego życia, że ja cały czas będę przychodził, starał się jakoś między wami wytrzymywać, ale w środku będę miał walkę wewnętrzną. To nie jest to, co on zaplanował. On zaplanował, mówi Piotrek, ja to chcę zabrać wszystko i dać ci prawdziwą wolność, żebyś kochał naprawdę ludzi, żebyś miał naprawdę pokój w relacjach z innymi. Że będziesz łagodny, uprzejmy, delikatny, cichy. To jest cel Ewangelii w Nowym Przymierzu. Wiecie, David Paulson, ja go bardzo lubię, wiecie, co on powiedział? Mówi, kiedyś, gdy Ewangelia była głoszona, kiedy były przebudzenia, grzesznik, wiecie, od czego chciał uciec? Od grzechu. Dzisiaj głosi się tak, że tylko ucieknij od piekła. Zapewniamy ci ucieczkę od piekła. Za wiele to nie kosztuje. Wyjdź do przodu, wyznaj Pana Jezusa Panem i po prostu jesteś, masz ucieczkę od piekła. On mówi, kiedyś Ewangelia była głoszona w taki sposób, że przychodziło takie przekonanie o grzechu, że grzesznik szukał uwolnienia od grzechu. I Bóg to zapewniał. Przebaczał, oczyszczał i wypełniał nowym życiem. Więc to jest Boże pragnienie i Boża wola dla nas. Jak to się dzieje? To, co ja doświadczyłem też teraz, doświadczam, co działa, to jest to, co Jezus mówi w Łukasza 11 do faryzeuszy. 11:29. Może o 37, przepraszam. 11:37. A gdy to mówił, zaprosił go do siebie pewien faryzeusz na posiłek. Wszedłszy więc, zasiadł do stołu. Ujrzawszy to faryzeusz dziwił się, że nie obmył się przed posiłkiem. Pan zaś rzekł do niego, teraz wy, faryzeusze, oczyszczacie to, co jest z zewnątrz kubka i misy, ale to, co jest wewnątrz was, pełne jest łupiestwa i złości. On mówi o ich sercu, tak? Głupcy, czy ten, który uczynił to, co jest z zewnątrz, czyli ciało te zewnętrzne, nie uczynił tego, co jest wewnątrz, czyli serca. Ale dajcie to, co jest wewnątrz, czyli serce na jałmużnę, a to wszystko dla was będzie czyste. To jest kolejny fragment, gdzie Jezus mówi, że On przyszedł, aby zapewnić nam naprawdę oczyszczenie serca. Jak to się dzieje? Wierzę, że to jest też nasza szczerość przed Bogiem i nasze wyznawanie tych rzeczy brudnych, które tam się znajdują. Przychodzę przed Niego i mówię, Panie, nie daję sobie rady. Po prostu wybacz mi za tą rzecz. Wybacz mi za to, jak się pogniewałem teraz, jak się odezwałem, tak, do żony. Panie, przepraszam Cię. W momencie, kiedy Ty to czynisz, krew Chrystusa wypełnia nas, oczyszcza nas i Duch Święty może przynosić swoją łaskę do miłowania, do pokoju. Jak często mamy to robić? Zależy od tego, jak jesteś czujny. Kiedy ja ostatnio stałem się bardzo czujny, to powiem, że robię to bardzo często. Może jesteś w lepszym miejscu, możesz być, ale powiem, zdarza mi się to bardzo często. Bardzo często zdarza mi się przychodzić i przepraszać Pana za te rzeczy, które znajduję w sercu, za myśli, które tam się rodzą, za jakieś postawy, które tam znajduję. Ale kiedy z tym wszystkim właśnie przychodzę do Pana, z tym wnętrzem kubka i wylewam to przed Nim, On to oczyszcza i przynosi swoje życie. I to jest to, co mówi Jan. Jeśli chodzimy w światłości, tak? Co się dzieje? Wyznajemy swoje grzechy, krew Chrystusa nas oczyszcza od wszelkiej niesprawiedliwości, tak? I mamy społeczność z Bogiem i z sobą nawzajem. Przez Jego życie, tak? Zobaczmy 1 Jan. To jest, powiem wam, bardzo przeróżne interpretacje były tego fragmentu. Taki fragment trochę może i trudny. Trzeci rozdział, 4 werset. Każdy, kto popełnia grzech i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. A wiecie, że on się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w nim nie ma. Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał. Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy. Te słowo mieszka to jest te same słowo, które Jezus powiedział, jeśli we mnie trwać będziecie, a ja w was, to będziecie przynosić obfity owoc. Więc Jan mówi tutaj o tym, że jeśli naprawdę trwasz w Chrystusie, jeśli życie Chrystusa wypełnia ciebie, to nie grzeszysz. Nie grzeszysz wtedy. Dzieci, i teraz słuchajcie. Każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał, tak? Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak on jest sprawiedliwy. W tym kontekście wszystkiego, co on mówi, co to znaczy, niech was nikt nie zwodzi? Czym jest zwiedzenie w tym kontekście, co on mówi? Wiecie czym? Że ktoś żyje w grzechu i mówi, że jest sprawiedliwy. Zgadzacie się? W tym kontekście tak Jan mówi. Posłuchajcie jeszcze raz. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi, kto postępuje sprawiedliwie. Sprawiedliwy jest, jak on jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, z diabła jest. Gdyż diabeł od początku grzeszy, a Syn Boży na to się objawia, aby zniweczyć dzieła diabelskie. A co jest dziełem diabelskim? Grzech. Pierwsza rzecz, którą Jezus przyszedł zgładzić, to jest grzech. Kto popełnia... Jeszcze... Dalej. Kto z Boga, 9. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż Boży posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. I wiecie, cały ten fragment, ja często słyszałem takie interpretacje, że tu chodzi tylko o ducha naszego. Że niezależnie od tego, jak ty żyjesz, no to twój duch jest zrodzony, on nie grzeszy i jest wszystko okej, tak? No to teraz zobaczmy następny werset. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga, jak też ten, kto nie miłuje brata swego. I tu się robi problem, tak? Bo Jan mówi o czymś, co widać. Widać przez postępowanie i widać przez uczynki. Ja słuchaj, nie bój się, ja nie mówię o takiej doskonałości, że nam się nigdy nie przytrafia upaść. Ja nie mówię o tym. Ale Jan tutaj mówi o tym, że w życiu człowieka, który żyje naprawdę z Bogiem i mówi, że trwa w nim, powinno być postępowanie świętości i sprawiedliwe uczynki. On mówi, tylko wtedy jestem w stanie rozpoznać, że ty jesteś Bożym dzieckiem. Ale jeśli w twoim życiu dominuje grzech, przykro mi. Czternasty werset. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, bo miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. O rany. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci, tak? Kto miłuje, przeszedł do życia. Trzeba. Tylko brak sił do tego często, tak? Tak. Tak. I wiecie właśnie, to wszystko, tak? Co tutaj Jan mówi, dzieje się tylko przez to, co Jezus mówi w 15 rozdziale Ewangelii Jana. Tylko w ten sposób. Tylko w nim jest siła do tego, tak? Czwarty werset. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto trwa we mnie, ten zostaje, kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz jak zeschnięta latorość. Takie zbierają, wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. I teraz posłuchajcie tego wersetu. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Przez to, w taki sposób uwielbiamy Boga. To są dwie rzeczy, które idą w parze. Jestem uczniem Chrystusa i przynoszę obfity owoc. W ten sposób Jezus powiedział, mój Ojciec, Bóg jest uwielbiony, kiedy w naszym życiu zaczyna objawiać się owoc Świętego Ducha. A dzieje się to wtedy, kiedy stajemy się Jego uczniami. I teraz wiecie, ta kwestia uczniostwa, to jest takie trudne, tak? O tym nie lubimy rozmawiać za często, dlatego że to nas konfrontuje w pewien sposób. No niestety, ten temat nas konfrontuje. Dlaczego? Dlatego, że kiedy pada hasło uczeń, to natychmiast nam się przypomina, że Jezus dał jakieś uwarunkowania, tak? Nie nazywał wszystkich uczniami, stawiał pewne warunki i podkreślał, że kto chce być uczniem, musi wypełnić to, 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 to. Pierwsza rzecz, o której on mówi, to mówi, jeśli ktoś miłuje ojca, brata, żonę, dzieci lub swoje życie bardziej ode mnie, nie może być moim uczniem. Powiem tak. Tysiące ludzi dzisiaj płaci tą cenę. Kiedy czytasz świadectwa, słuchasz świadectw, na przykład z krajów, na przykład islamskich, tam ten werset wypełnia się w sposób doskonały. Nawraca się jedna osoba i najczęściej jest natychmiast wykluczana z całej rodziny. I traci wszystko. Traci matkę, traci ojca, traci żonę, traci braci, traci siostrę. O tym Jezus mówił. O tym On mówił. Jeśli relacja z jakimś bliskim, z jakąś osobą bliską Tobie, jest ważniejsza dla Ciebie od relacji ze mną, nie możesz być moim uczniem. Dzieci, to jest normalne, że kochamy dzieci. Matki najbardziej, tak? Bardziej jak chyba ojcowie, tak mi się zdaje. Ale ta miłość do dzieci nie może być większa niż do Jezusa. Czy to trochę boli? Czy to trochę konfrontuje? Tylko wiecie, co w tym wszystkim właśnie? Że On jest tą perłą, dla której warto wszystko sprzedać. Aby mieć tą perłę. Bo kiedy masz Jego, to masz to życie, które On Ci obiecał. To masz tą wolność. To masz pełnię ducha. I nie ma nic cudowniejszego, niż doświadczać tej nowości życia. Dla mnie nie ma, powiem osobiście. Nie ma. Najszczęśliwsze życie dzisiaj dla mnie, te chwile, które przeżyłem, to były chwile, kiedy byłem pełen ducha. Nic z tym nie da się równać tutaj na ziemi. Wiecie, następna taka rzecz, Jezus mówił, że jeśli ktoś nie bierze swego krzyża codziennie, nie może być uczniem. On nie mówił o jego krzyżu, on mówił że każdy z nas ma swój krzyż. Czym jest ten krzyż? Wierzę, że to jest to, kiedy jego wola krzyżuje się z moją wolą. W taki sposób rozumiem. Wiecie, Derek Prince fajnie to powiedział, bo niektórzy, szczególnie też w naszym kraju, tak, powiedzmy gdzieś religijnie, jak ludzie myślą, często ja sam to spotykałem, jak na wsi jeździliśmy, że katolicy, oni często mówili, że tak, że no nawet nie Jezus, ale że na przykład Bozia dała krzyż, tak? Że jestem chora, Bozia dała mi krzyż. Ale to nie jest tak. Dlatego, że Jezus mówi o tym, że ty masz wybór go wziąć albo nie. Z chorobami nie bardzo tak jest, czy masz wybór. Tu jest wybór. Możesz wziąć krzyż, możesz go nie wziąć. Jest to coś, co się dzieje, kiedy ty aktem swej woli coś przyjmujesz. Kiedy na przykład masz pragnienie wyjść za kogoś za mąż bardzo. Na przykład. A Chrystus cię konfrontuje, mówi, to nie jest ta osoba. Albo nawraca się osoba, która jest już w relacji pewnej, bez małżeństwa, w grzesznej relacji. Nawracasz się, mieszkasz z kimś i w tym momencie słowo Ewangelii, nauka Chrystusa konfrontuje cię i mówi, musisz to porzucić, musisz to zostawić, musisz zerwać tą grzeszną relację. Jeśli tego nie zrobisz, nie ma nawet mowy, żeby pójść dalej w drodze ze mną. Rozumiecie? To jest krzyż. Krzyż może być wtedy, kiedy masz jakieś hobby. Przez wiele lat swego życia poświęciłeś czemuś czas. I w pewnym momencie życia Duch Święty cię konfrontuje, mówi zostaw to. To jest coś, czego ja nie chcę w twoim życiu. To jest coś, co okrada cię. To jest coś, przez co nie wypełnisz powołania, które mam dla ciebie. I znów mam wolną wolę. Czytałem kiedyś Watchman Nee w swojej książce. Opisał takie świadectwo pewnego kościoła w Chinach, gdzie pastor tego kościoła miał taki po prostu, takiego powera dostał, że musi być doktorem. Musi mieć doktorat. Po prostu wiele lat temu poświęcił i już po prostu był w miejscu, gdzie złożył papiery i miał jechać bronić tego doktoratu. I w tym momencie właśnie przyszedł Bóg i go skonfrontował. I powiedział, Jezus, nie chcę tego. Nie chcę tego doktoratu. I człowiek, o ile pamiętam, z 2 tygodnie miał Getsemanę. To jest wtedy właśnie to, tak? Nie moja wola, czy twoja. I po prostu jest, panie, ale jeśli to możliwe, tylko to proszę, no chcę mieć ten doktora. No nie. I jest zmaganie. I wiecie, kiedy ten człowiek w końcu powiedział, panie, tak. Po wielu dniach modlitw i boju, kiedy był w stanie swoją duszę po prostu tak jakby oddać Panu i przyjąć wolę Bożą. Przyszedł wtedy w niedzielę do swego zboru jako pastor. Stanął, powiedział, wiecie, nie mam żadnego kazania dziś. Nie mam, ale wam powiem, co się stało. Powiedział. I w tego dnia Duch Święty stąpił na kościół i wybuchło przebudzenie. Kiedy ten człowiek złamał się przed Bogiem i poddał się tak, jak Bóg chciał, żeby być poddany. Więc jeśli nie bierzemy krzyża, nie zgadzamy się z Jego wolą dla naszego życia. Nie możemy być uczniami. Co to znaczy? Możesz chodzić w takim stanie lata do kościoła. Można? Można. Mieć służbę można mieć w kościele. Nie będąc uczniem. I wtedy nie ma owocu w życiu. Nie ma pełni Jego życia. Nie ma tego przepływu życia Chrystusa w nas, tak? Następna rzecz, o której Jezus mówi, mówi, jeśli nie wyrzekniesz się wszystkiego, co posiadasz, nie możesz być moim uczniem. Co to znaczy? Wierzę, że tu chodzi o to, że przyjmujemy taką postawę serca, że wszystko, co mamy, Panie, jest Twoje. Masz prawo w każdym momencie mojego życia o coś się upomnieć. Tak? Bardzo lubię, jak Graham Cook o tym opowiada, prorok taki Boży. Wiele zborów założył na świecie. Był kiedyś w Anglii, teraz prawdopodobnie jest w Stanach, dalej służy. Niesamowity Boży człowiek. Mówi, kiedy uczył się tego, mówi, że kupili nowy samochód z salonu jako rodzina. I stanął, mówi, Panie, to jest Twój samochód. Pan mówi, super, dziękuję, bardzo fajnie. Za kilka dni w tym zborze pewien brat, który był znany z tego, że o wiele za szybko jeździ po mieście, rozbił swoje auto. Duch Święty mówi do Grahama Cooka, Graham, chcę, żebyś teraz swoje auto pożyczył tamtemu człowiekowi do momentu, aż se kupi nowe. A Graham mówi, Panie, ale ty wiesz, jak on jeździ. A Pan mówi, ja dziękuję, że tak się dobrze troszczysz o mój samochód, ale ja jednak chcę mu pożyczyć. Pożyczył. Za trzy dni, słuchajcie, za trzy dni dzwoni ten człowiek. Mówi, Graham, miałem wypadek, rozbiłem twoje auto. Wściekł się. Mówi, wybuch. A Jezus wtedy mówi, dlaczego tak się denerwujesz? Panie, on rozbił samochód, ale mówi, ale to jest mój samochód. Mówi, ja się tak nie martwię o ten samochód. Pewnego razu bardzo zachorował. Pojechał na konferencję, wiecie, służyć na konferencji do Ameryki Południowej. I leżał w hotelu. Co kilkanaście minut wymiotował gorączkę. On miał być głównym usługującym na konferencji. Przyszli ludzie z tego zboru, który zorganizował konferencję. Zobaczyli go w tym stanie, mówił, Graham, no nie ma szans, zostałeś w łóżku, w hotelu, my idziemy. Oni wyszli, posłuchajcie tą lekcję, a Duch Święty mówi, Graham, czyje to jest ciało? Twoje, Panie. Wiecie, Biblia mówi, że nasze ciało należy do Pana, a Pan dla naszego ciała. Powiedziane, że drogo jesteście kupieni, wysławiajcie Boga w ciele waszym i w duchu waszym, które należą do Boga. Te ciała mamy składać jako żywą ofiarę na służbę miłą Bogu. Bóg nie tylko chce mego ducha, on chce moje ciało, żeby przez nie się wyrażać i służyć innym. Żeby kochać innym, on potrzebuje ciała. Co z tego, że w duchu Pana cię uwielbiam, a ciało gdzieś po prostu jest nie wiadomo gdzie, tak? Horror ogląda w kinie na przykład. Może tak być? Pewien rozdźwięk jest, tak? Między duchem a ciałem wtedy. Jest. I wiecie, leży taka, a Pan mówi, Graham, czyje to ciało? No twoje, Panie. To zabieraj to ciało i idź na konferencję służyć. Posłuchajcie, mówi, stanął. Mam to nagranie, jak ktoś chce, w ogóle fantastyczne wykłady, pożyczę wam. Słuchajcie, mówi, stanąłem i głoszę. Głoszę przez 15 minut, 10 minut jestem w toalecie. 15 minut, 10 minut toalety. W taki sposób. Na końcu mówi, Panie, co mam teraz, co chcesz, bym robił dalej? Mówi, módl się o chorych. Powiedział, wszyscy zostali uzdrowieni, tylko nie ja. Wszyscy, o których się pomodliłem, byli uzdrowieni. Była przerwa, wrócił do hotelu, dalej to samo. Po przerwie wrócił. Wieczorna usługa to samo. 15 minut głosi, 10 minut toaleta. 15 minut głosi, 10 minut toaleta. Na końcu mówi, co Panie mam robić? Pan pokazał mu z sali 50 osób, do których ma prorokować. Oni wszyscy wstali, mówi, prorokowałem. Większość z nich upadła w czasie prorokowania. Wróciłem do hotelu chory. Konferencja się skończyła. Przyszli ci bracia, którzy go zaprosili, stali nade mną, mówi, i tak modlili. Graham, ale Pan ci wynagrodzi, aleluja, jaki byłeś tego. Oni wyszli, a Pan mówi, nic takiego nie zrobiłeś. Po prostu zrobiłeś to, co powinieneś. Zrobiłeś tylko to, co powinieneś. Więc są te pewne warunki. I myślę, że często jest tak, że ja widzę w swoim życiu, że nieraz zmagamy się w jakiejś dziedzinie. Nie chcemy się do końca poddać Panu. I to blokuje tak naprawdę pełnię życia, którą Pan dla nas przygotował. I w momencie, kiedy my kapitulujemy, kiedy jest ten moment, kiedy właśnie przychodzisz do Pana, jest to uniżenie. Mówisz wszystko, tak? Wszystko daję dziś Chrystusowi, tak? Taka pieśń jest. I kiedy przychodzisz, to uniżasz się, naprawdę poddajesz serce. I to jest ten moment, można powiedzieć, kiedy Zaczyna się znów proces jakiejś odnowy, jakiegoś przebudzenia w twoim życiu. Wiecie, taką rzecz jeszcze wam powiem, którą Pan za chwilę kończy, która mnie dotknęła. Dzisiaj, jak idę do pracy, to często się modlę, że Panie, pomóż mi być światłem. Chcę świecić w pracy. Nie byłem zawsze. Często nie byłem żadnym światłem. I modlę się, pomóż mi być światłem. Powiem wam, co zrozumiałem, czym jest światło. Światło jest czymś, co ich zaskakuje w taki sposób, że są konfrontowani. To znaczy robię pewne rzeczy, które, że oni są zdziwieni, że powstały w nich pytania, dlaczego ten człowiek to robi. Czym są więc takie uczynki światłości? Że okazujesz komuś na przykład miłość wtedy, kiedy on nie zasługuje kompletnie. On cię potraktował źle, a ty wtedy do niego z miłością. Albo pomagasz komuś w sytuacjach, że to w ogóle nie jest twój obowiązek. I wszyscy wiedzą, że ty w ogóle nie powinieneś tego robić. Ale ty robisz jednak pewne rzeczy. Ze względu na miłość do tego człowieka. I wtedy, wiecie, niewierzący, powstają w nich pytania, o co chodzi z tymi ludźmi. Dlaczego oni tacy są? I Jezus właśnie o tym mówi, żeby wasze dobre uczynki świeciły na tym świecie. Ale to wszystko, o czym mówimy, to się dzieje tylko wtedy, kiedy trwamy w Chrystusie. Często jest tak, powiem wam, na przykład my możemy zrobić seminarium tygodniowe na temat modlitwy. Weźmiemy 13 rozdział 1 Koryntian. Miłość jest taka, taka, taka i będziemy po prostu... I co? I nic. To dopiero zaskakuje wtedy, kiedy trwam w Nim i kiedy On wypełnia mnie swoim życiem. I wiecie, ja nie muszę się wtedy uczyć tego. Tak? Wiecie, miłość to jest ta agape miłość. Wiele jest też teorii na ten temat. Spotykałem ludzi, którzy mówią, przecież ja kocham, przecież ja mam tą miłość, a widać było, że nie miał. Ale on ma. Powiem wam swoją opinię w tym. Kiedy się nawróciłem i nie wiem, parę miesięcy chyba byłem wierzącym, jak czytam Nowy Testament, ciągle gdzieś ten, widziałem, ta miłość, myślę, no ludzie, oni to mieli, to coś było realnego, tak? No mieli, no tyle o tym pisze, Jezus o tym pisze, apostołowie pisze, no to jest coś, co ludzie mieli mieć do siebie, no to coś jest, tak? I zacząłem się pytać w tej grupie domowej, której się nawróciłem, mówię, słuchajcie, czy wy mi jesteście w stanie odpowiedzieć, czy to jest, co to jest w ogóle ta miłość? Czy to jest? No nie bardzo umieli odpowiedzieć. A ja modliłem się dalej, mówię, Panie, pokaż, co to jest w ogóle ta miłość? I było jedno takie spotkanie, wiecie, grupa taka domowa, gdzie bardzo się bracia zaczęli kłócić. I kłócili się, tak? Ja siedziałem i to się stało tak. Patrzyłem na nich i wypełniło mnie coś takiego, że ja nie byłem w stanie wytrzymać. Ja musiałem podejść, musiałem ich przytulać. Po prostu to było coś niesamowitego. Ja wiedziałem wtedy, to jest miłość. I dzisiaj to jest często tak, że jak ja to wierzę, że 13 Koryntian, Paweł słowami próbuje opisać stan swego serca, kiedy miłość ducha wypełniała go. Na przykład on tam mówi, że miłość nie szuka swego. Co to znaczy? W momencie, kiedy masz do kogoś miłość, to jesteś tylko nakierowany na dawanie tej drugiej osobie. Na dobro drugiej osoby. Nie szuka swego. Całkowicie egoizm umiera, kiedy wypełnia cię miłość ducha. Zaczynasz żyć dla tych, których kochasz. Nie unosi się, tak? Nie nadyma się. I to jest tylko przez napełnienie duchem. Tylko w taki sposób. Kiedyś Duch Święty pokazał mi taką rzecz. To bardzo mi pomogło. Powiedział mi tak: Piotrek, ty to jesteś te wszystkie uczynki ciała. To jesteś ty. Taki jesteś. Owoc ducha to jestem ja. To nie jest teraz tak, że ja staram się zmienić, żeby mieć owoc ducha. On mówi nie. Ja jestem tym owocem. I w momencie, kiedy on wchodzi do mego życia i ja poddaję mu swoje życie, wtedy on we mnie jest tym owocem. Bez Ducha Świętego nie ma żadnych szans. Żadnych szans. I teraz on przychodzi z tą swoją naturą, gdzie on kocha wszystkich, gdzie jest łagodny, uprzejmy, gdzie jest pokorny i przychodzi zamieszkać w naszych sercach, gdzie my często się rozdrażniamy, tak? Po prostu gniewamy, zazdrościmy, kłócimy, unosimy się bardzo szybko. Jak coś nam nie pasuje, ktoś coś powie, ktoś coś zrobi, zaraz nam korki wywala. Często tak jest, tak? Ale on taki nie jest. I teraz musimy zrozumieć taką, słuchajcie, podstawową rzecz. Te wszystkie rzeczy ranią go i zasmucają w taki sposób, że nie jest w stanie manifestować się w nas do momentu, kiedy my nie wyznamy tego i nie oczyścimy się z tych rzeczy. Jedna złość w twoim sercu do kogoś i koniec. I nie ma mowy o miłości. Więc celem dla nas jest chodzenie w miłości. W pełni ducha, tak? Ale drogą do tego jest uczniostwo. Jest trwanie w Chrystusie, jest skapitulowanie i poddanie się Panu, tak? Tyle, wiecie? I powiem wam, że myślę i wierzę, że to jest coś, co jest najważniejsze pośród nas. Czy my pragniemy tego? Pierwsza rzecz to jest, czy pragniemy, czy naprawdę tego chcemy. Czy chcemy, by On nas wypełnił swoim życiem, tak aż się będzie przylewać. Czy chcemy, żeby On nas wypełnił tą miłością nieobłudną, tak? Szczerą, prawdziwą. Wiecie, to jest pewien proces. To jest ważne, żebyśmy się nie zniechęcali, tak? Że kiedy nam coś nie wyjdzie, powiem wam, nie ma problemu z tym. Nie ma problemu. Ale same pragnienie w nas, które mówi, Panie, ja chcę tego. Bóg kocha te pragnienie. I Bóg będzie z nami współdziałał, współpracował. Będzie nas prowadził w tej drodze, żeby coraz więcej tego Jego życia było i coraz więcej Jego owocu. Nie wiem, co z wami, ja tego chcę. Ja powiem wam na przykład tydzień temu, kiedy myśmy tutaj stali, wiecie, z przodu. I ja stałem i właśnie takim pragnieniem, weź Marka za rękę. I wtedy to się stało właśnie. Ja go wziąłem za rękę i mi tak wywaliło, że ja nie mogłem. Ja musiałem się obrócić i powiedzieć, Marek, ja cię kocham po prostu. I musiałem go przytulić i po prostu płakałem. Po prostu i słuchajcie, ja miałem naprawdę całe okresy, kiedy w tym się żyje i się wchodzi. I to nie jest tak, że ty się musisz... Miłość nie jest czymś, że ty się zmuszasz, żeby coś zrobić, bo no tak trzeba, Bóg tak mówi, ja tego bym nie chciał, ale to już nie jest miłość. To nie jest miłość. Jak masz miłość, to ty się nie zmuszasz. Ty nie jesteś w stanie wytrzymać, żeby komuś tego nie okazać. Nie jesteś w stanie wytrzymać. To jest dobrze, zaparcie się nieraz z siebie w pewnych sprawach, kiedy nawet jej nie ma. To jest proste, tak? Bo wiem, jak powinienem postąpić, tak? Wyprzedzajcie siebie w okazywaniu sobie szacunku nawzajem. Też bardzo trudny werset. Też niemożliwe bez Ducha Świętego. Możliwe dla was, dla mnie nie. Ale kiedy On przychodzi, wypełnia. Jest radość w tym. Także wiecie, chodzi o jedną rzecz. Podłączyć się do źródła tego życia i tej mocy. W Chrystusie nie ma żadnego deficytu miłości. W Nim jest moc do kochania wszystkich. Przybijali Go do krzyża, On ich kochał i On im przebaczał. Kiedy się podłączamy do Niego, to ta miłość, która jest w Nim, to jest dokładnie ta sama miłość. Wypełnia nasze życie. Jaki On jest, tacy my jesteśmy na tym świecie. Też wiecie, Charles Finney, on mówi taką rzecz. Jeśli w miłości, jeśli w zborze nie ma gorliwej troski o zgubione dusze, które idą do piekła, to to jest znak, że bardzo potrzeba duchowego przebudzenia. Jeśli nie ma miłości braterskiej w Kościele, on mówi, to to jest znak, że bardzo potrzebujemy duchowego przebudzenia. Jeśli są obmowy wzajemne, rozdarcia i podziały, on mówi, to jest znak, że bardzo potrzebujemy duchowego przebudzenia. Jeśli duch światowości wchodzi do Kościoła w taki sposób, że pociągają nas rzeczy świata, on wtedy mówi o książkach, które świat czytał, dziś mamy o wiele gorzej, więcej tych rzeczy, filmy, internet, przeróżne rzeczy, gry, cuda, niewidy, to wszystko. Mówi, jeśli jest w Kościele, to wchodzi miłość do tych rzeczy. To znaczy, że bardzo potrzebujemy duchowego przebudzenia. Dlatego, że całym naszym zaspokojeniem i nasyceniem jest Chrystus. On jest źródłem żywych wód. Jeśli On jest w naszym życiu, to my nawet nie będziemy pragnąć tego wszystkiego. Nawet nie wpadniemy na to. Wiecie, jak było? Ja powiem wam jeszcze tak ku historii. Jak się nawróciłem, 2 lata nie mogłem telewizji oglądać. Nie mogłem. Nawet wiadomości. Nic. Nie dało się. I to był cudowny czas w moim życiu. Po pewnym czasie, wiecie, nie będę mówił kto, nie ma tej osoby na szczęście, ale było tak, że idę ulicą, spotyka mnie siostra, mówi, ty, widziałeś Gladiatora? Ja mówię, co to jest Gladiator? No w taki film, wiesz, jaki, ale tego, nie? Mówię, nie widziałem. To ja ci pożyczę. Mówię, ja nie chcę. I wtedy nie chciałem, ale za jakiś czas już chciałem. I potem za jakiś czas to się w ogóle stało normalne, że się po prostu praktycznie wszystkie nowości oglądało. Czy to wpłynęło jakoś na życie? Powiem wam, wpłynęło. Wpłynęło. Kiedy pierwszy raz obejrzałem telewizję po tych 2 latach, wszedłem do pokoju do mamy, rozmawiałem z nią, leciał jakiś film, nie pamiętam, sensacyjny, strzelanina, bach, bach, bach. 2 lata nic nie oglądałem. Posiedziałem 15 minut z mamą w pokoju i oko leciało, popatrzyłem, wracam do pokoju, zaczynam się modlić, a ja mam bach, bach, bach. Chcę uwielbiać Jezusa, nie miałem 2 lata problemu żadnego. Ja, w ogóle ja zbaraniałem, rozumiecie? Miałem całkowitą wolność. Nagle po prostu koncentrować się na Jezusie, a tu bach, bach, bach po prostu, strzelanina, nie? Mówię, Boże, co się dzieje? Wiecie, jaki werset usłyszałem? Co siejesz, to żniesz. Co się jest, co znaczy? Co wpuszczamy? To nie jest tak, że to nic nie zrobi w nas. Jak ja mogę słuchać pewnych rzeczy, patrzeć na pewne rzeczy i myśleć, że to nie pozostawi najmniejszego śladu w moim sercu? To nie jest tak. Ale co się dzieje, kiedy na przykład spędzę czas z Panem, z Jego Słowem, na modlitwie, kiedy się z Nim spotkam, On mnie dotknie, to też zostawia coś, tak? Jego życie. Dobrze. Myślę, że się pomodlimy. Powiem tak, to jest tak, że każdy musi, wiecie, indywidualnie podejść do tego.